i że dzisiaj jest ten dzień, kolejny dzień, że możemy wspominać śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że przyszło odkupienie. Wiecie, kiedyś nie myślałem o tym, że ktoś oddał swoje życie za mnie. Wiele jest religii. Kiedyś ktoś też mówił, ja sobie tak pomyślałem, czy twój Zbawiciel oddał swoje życie za ciebie? Nie. Ale wiem, że mój Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie i Jego krew przelana za mnie, za nas wszystkich, kochani. Zostaliśmy odkupieni. Zostaliśmy wybawieni. To krew sprawiła. Święta krew. Ofiara czysta i nieskalana, którą Bóg wybrał. Swojego Syna. Nie zasługujemy na to, kochani. Dziękuję Bogu, że naprawdę Bóg okazuje cierpliwość względem nas. Mamy czas dogodny i powinniśmy wykorzystywać ten czas. Wiecie, ciało chce górować. Ciało chce górować. Sprzeciwia się i ja często to widzę w swoim życiu. Ale musimy je umartwiać. Chcę, żebyśmy otworzyli Słowo Boże zapisane w liście do Hebrajczyków. Dziewiąty rozdział. Od 11 wersetu. Wiecie, tak jak w Starym Testamencie czytamy, że te ofiary były składane. Ale musiała być inna ofiara. Która, tak jak tu jest napisane, że ona przewyższa ofiary starotestamentowe i Bóg wiedział o tym wszystkim. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią, swoją, właśnie dokonawszy wiecznego odkupienia. Ani, wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych, i przywracają cielesną czystość. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Może do tego miejsca. Oczyści sumienie. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza. Wiecie, ona jeszcze płynie. Ta krew jeszcze płynie. Jeszcze czas łaski trwa, kochani. Jeszcze wielu może z niej skorzystać. Wielu może z niej skorzystać i przyjść. I zostać wykupionym. Zostać wykupionym, kochani. Zbawionym. Jeszcze jest ta możliwość. Niech Bóg błogosławi resztę tego czasu tutaj. Niech przemawia. Niech przemawia do naszych serc. Otwierajmy nasze serca. Słuchajmy tego, co będzie mówione. Naprawdę. Zachowujmy to słowo. W 10 wersecie, w 10 rozdziale, 8 werset, najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada on: przychodzę, oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze, kochani. Raz na zawsze. Niech Bóg błogosławi, oczyszcza, dotyka się naszych serc. Niech On będzie uwielbiony za wszystko, kochani, za wszystko, co już uczynił w naszym życiu i co jeszcze chce czynić. Bóg chce zmieniać nasze życie. On chce zmiany naszego życia i ja wiem, że to Jemu najbardziej zależy na tym, żebyśmy byli zbawieni i doszli, dokonali tego biegu do końca. Amen.
Panie naszym Panu, może dzisiaj zacznę od razu od przeczytania fragmentu Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 9 zacznę czytać, bo mi się przypomniało, tydzień temu byliśmy w Nowym Tomyślu, tam też była wieczerza i bracia i siostry, pastor kazał przekazać serdeczne pozdrowienia do naszego zboru. Od 22 rozdział od 7 wersetu. I nastał dzień prześników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana i rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego: gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich: gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię przystrojoną, tam przygotujecie. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Dzień prześników, baranek paschalny. Żydzi obchodzili co rok to święto na wiosnę. Jak długo obchodzili? Przez 1500 lat. Tak sobie wyobraziłem ten ogrom czasu. 1500 lat. 1500 lat. Ile pokoleń? Od Dawida 1000 lat. Okres sędziów. Jozuego, Mojżesza, 1500 lat wspominali wyjście narodu, ich przodków z niewoli egipskiej. Dlatego Dzień Przaśników, dlatego, że jedli wtedy, że w pośpiechu, są to symbole, że w pośpiechu, kiedy Izraelici przygotowywali się do wyjścia, nie mieli czasu na zrobienie zaczynu, zakwasu do chleba. I to był tylko chleb, i to był chleb, woda i mąka. Dlatego chleb przaśny, bez zakwasu. Dlatego Dzień Przaśników. I też spożywano w ten dzień, przez te kolejne lata, baranka, ale też i spożywano zioła o posmaku słodkim, gorzkim, aby im przypominały, symbolizowały ciężkie czasy podczas niewoli w Egipcie. I baranek, który też symbolizował to, co zdarzyło się wtedy, że musieli pomazać odrzwia drzwi, a wtedy anioł śmierci, który przechodził, nie zabił pierworodnego. Przez 1500 lat Izraelici to czynili na pamiątkę. Wspominali z wielką czcią, szacunkiem, wspomnieniem, odnosili się do tego, przeżywali głęboko to. Miało to dla nich ogromne znaczenie. Wyszli z niewoli. Krew baranka uratowała ich pierworodnych, a pierworodnych Egiptu zabiła. I krew baranka zawsze symbolizowała oczyszczenie, wybawienie z win. I oto to jest nieprawda, tak kiedy pomyślałem, Izrael na to czekał. Nie wszyscy na to czekali, niestety. Znaczy się czekali, a kiedy to przyszło, to nie wiedzieli, że to jest. To jest nieprawdopodobne. Ci, którzy powinni wiedzieć, najlepiej o tym wiedzieć, że to jest to, na co oni czekali. Tyle, można powiedzieć, tysięcy lat, setek lat, 15 wieków. I byli świadkami tego, że przychodzi ogromna zmiana. Miały zaniknąć raz na zawsze już ofiary krwawe świątyni. Oczywiście one nie zanikły, one jeszcze były do 70 roku, kiedy Rzymianie zburzyli świątynię i wtedy już raz na zawsze skończyły się te ofiary krwawe, ale już z tą ofiarą Jezusa Chrystusa miało się skończyć i Żydzi już zaprzestali, już nie czynili tych rzeczy, dlatego że Pan Jezus był tą jedyną i doskonałą ofiarą. Ale było to tak wymowne. Wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus, że Synem Boga. I kiedy tak myślę też już o innych, ale o uczniach, Pan Jezus mówi, idźcie i przygotujcie mi wieczerze. Idźcie, to, co czytałem, że znajdą człowieka. Żydzi wtedy w ogóle był zwyczaj, to była tradycja, zwyczaj, nie wiem jak to określić, to był nawet że taki obowiązek, że w tym okresie, kiedy mnóstwo ludzi schodziło się do Jerozolimy, różne są szacunki, 1-2 miliony, to różnie bywało, ale wtedy mieszkańcy Jerozolimy i okolic mieli obowiązek, to był zaszczyt też, być może to jest zaszczyt przyjąć gościa, ugościć go, dać mu nocleg i też go ugościć. Nikt nie odmówił z Żydów, nikt nie odmówił drugiemu Żydowi takiej gościny. Być może Żydzi mieszkali ileś w Polsce, mieszkali około 900 lat. I być może Bóg w dom, być może to się też od nich wzięło. Wiele przejęliśmy od narodu izraelskiego jako naród. Ale było to nieprawda, dlatego też nie ma jakiegoś sprzeciwu tego człowieka. Niemniej jednak ten człowiek musiał, Pan Jezus wiedział, do kogo ich wysyła. Nauczyciel chce spożyć wieczerze. Tak pomyślałem sobie, dla nich był to szczególny dzień. od pokoleń, dla uczniów. A tu Pan Jezus mówi, chcę z wami spożyć dzisiaj tą wieczerzę, tego baranka paschalnego. Dla nich to było coś nieprawdopodobnego. Myślę, że cieszyli się na tą chwilę. Nie chciałbym tego sprowadzać do naszych jakichś kolacji, kiedy kogoś zapraszamy. My się cieszymy, prawda? Cieszą się ci, którzy, myślę, którzy to przygotowują, zapraszają, a też ci, którzy są zaproszeni na tą kolację. Co zjedzą? Jak zjedzą? Że to będzie smaczne? Wszyscy mają dobre myśli, prawda? Wszyscy mają dobre nastawienie, dobre humory, bo nie będą głodni. Są tacy, którzy, gdy są głodni, są absolutnie niepogodni. No i to jest bardzo złe. Absolutnie złe. Tego nie można tłumaczyć w żaden sposób. Nie można tego sprowadzać, że Polak zły, Polak głodny to zły. No to jest absolutnie, co, chrześcijanin głodny to zły? Absolutnie nie możemy brać pewnych zwyczajów, czy nie wiem, przywar takich świeckich do naszego życia duchowego chrześcijańskiego. Niestety, to hołduje, prawda? To nawet jest prawie, że święte. I koniec, nie ma. Taki jestem, nie? Nie jesteś człowiekiem wierzącym. Nie jesteś chrześcijaninem. Ale ten wieczór zapowiadał się pięknie. Nikt inny oprócz Pana Jezusa nie wiedział, co czeka. Pan Jezus wiedział, co go czeka po tej kolacji. Tak powiem, po tej kolacji. Po tej wieczerzy. Nawet uczniowie nie widzieli. Chociaż Pan Jezus powiedział, tam ten fragment czytałem, chcę wam gorąco z wami, pragnąłem spożyć przed moją męką. Nie wiem, tak jakby mieli uszy zatkane, prawda? Nie wierzyli, że coś takiego może się wydarzyć. Pan Jezus jedyny, który wiedział, co ma się wydarzyć, i że to się wydarzy, że to się musi wydarzyć, bo to przyszedł na świat. Aby umrzeć. Wiedział, że będzie zdradzony. Wiedział, że będzie odrzucony. Że będzie zapomniany. A jego miłość do końca była taka sama. Nie było w nim złości. Nie było w nim ironii, złośliwości. Była w nim miłość. Gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę z wami. Kiedy myślę o pamiątce, Pan Jezus mówi tam w dalszych fragmentach, i to często czytamy, to często Waldoś mówi, to czyńcie na pamiątkę, czy w Koryntian i tak dalej, to czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie na moją pamiątkę. Każdy człowiek wierzący, każdy, który wierzy w Jezusa Chrystusa, ma obowiązek, tak jak Izraelici, oni mieli to, dla nich nie... Czy było normalną rzeczą, aby Izraelita nie przygotował się na ten dzień, na ten wieczór paschalny? Czy było to możliwe w Izraelu? Oni przychodzili aż z odległych krajów, z odległych terytorium Izraela. I każdy spożywał. Nie było wyjątku, żeby nie spożywał. Oczywiście tam jest ten proceder, oni szli do świątyni z jednorocznym i tak dalej, wnętrzności, krew, a ich to kapłani później palili, to już jest cały ten, a baranka zabierali i tego baranka też, między innymi jego też spożywali, oprócz plus chleb pszaśny i te gorzkie zioła. Każdy Izraelita spożywał. Pan Jezus wprowadza coś nowego, o czym nie wszyscy wiedzą. Pierwsi uczniowie o tym wiedzą, ale Pan Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Gorąco pragnąłem z wami to spożyć. Dzisiaj jest stół i dzisiaj Pan Jezus mówi, gorąco pragnę być z wami. I każdy wierzący człowiek, każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, powinien mieć takie same pragnienie. Pragnę, Jezu, uczestniczyć przy tym stole. Prawdą też jest, to, że do stołu pańskiego też przystąpią ci, którzy nie powinni przystąpić, tak jak Judasz przystąpił. Pan Jezus Chrystus go nie pogonił, nie powiedział, ty nie możesz, bo jesteś grzeszny. Ale sąd swój jesz i pijesz. Ja nie chcę powiedzieć, że to, co spotkało, nie odnośmy tego, ale to jest, czy człowiek wierzący, bo jest taka, nie chciałbym powiedzieć, że to jest zwyczaj, ale jest jakieś takie jakby przyzwolenie wewnętrzne każdego z nas, wielu ludzi wierzących, którzy nie przystępują do stołu pańskiego. Bo jestem niegotowy. Nie wiem, może tak określa to. Dlaczego jesteś niegotowy? Wszak powinieneś być gotowy. Bo Jezus pragnie z tobą spożyć tą wieczerzę. Jezus powiedział, gorąco pragnę spożyć. To było 2000 lat temu. Ale każda wieczerza to jest wezwanie Jezusa. Jest czy nie? Jezus mówi, gorąco pragnę. I czy ty pragniesz? I dlaczego nie przystępujesz? Bo jest w moim życiu grzech. Raz, drugi, trzeci, może czwarty, może piąty. Nie jesteś gotowy. I gdyby dzisiaj Jezus Chrystus przyszedł, a ty nie jesteś gotowy, bo manifestujesz swoją niegotowość, to czy byś był zabrany? Ja stawiam znak zapytania, ja nie odpowiadam na to pytanie, bo to nie ja jestem sędzią. Ale nasuwa mi się to, nie jestem gotowy, prawda? Nie jestem gotowy, bo coś mi przeszkadza. A co przeszkadza? Co może przeszkadzać nam w naszym życiu nieprzystąpienie do stołu pańskiego? Grzech. A więc nie jesteś gotowy, a więc nie przygotowałeś się. Żydzi, o nich byśmy mogli wiele powiedzieć. Ja dzisiaj może tak trochę negatywnie o nich, ale to nie dlatego, że... Ale bo taki był fakt. Jacy byli, tacy byli, ale zawsze byli gotowi. Oni przychodzili. I już pomijam to, ale oni setki miast kilometrów pokonywali, aby przyjść. Raz w roku przyjść do Jerozolimy. I spożyć tego baranka. I oczywiście oni to odnosili do Egiptu. Ale Pan Jezus coś wprowadził zupełnie nowego, coś doskonałego. Wiemy, czym jest ofiara Jezusa Chrystusa. Jest to doskonała ofiara, raz na wieki. Już nie ma, nigdy więcej nie ma żadnych ofiar krwawych. To jest jedyna i ostatnia, powiem, ofiara Jezusa Chrystusa, która gładzi wszelki grzech, bo tak mówi Słowo Boże, tak Pan Jezus Chrystus powiedział. I czy jestem gotowy? W tej pieśni śpiewaliśmy o Golgotów ciszy Twej, tak? Duch mój przebywa. Jest to piękna pieśń. Jak się przygotowujemy do pamiątki, wieczerzy? Jak się przygotowujemy? Czy pragniemy gorąco spożyć to z Jezusem Chrystusem? Czy mówimy, Panie Jezu, dzisiaj nie? Dzisiaj z Twojego zaproszenia nie korzystam. A Jezus mówi, gorąco pragnę. Jeżeli nie przystępujesz do wieczerzy, raz, drugi, trzeci, nie wiem, ile w życiu razy to było, to powiem, jak nie chciałbym powiedzieć, że gardzisz, ale poniekąd lekceważysz zaproszenie Jezusa Chrystusa. On chce gorąco z nami spożyć. I rzeczywiście, i to jest nieprawdopodobne, że Jezus Chrystus chce z nami, wtedy z uczniami, a teraz z dziećmi swoimi, ci, którzy przyjęli Jego jako osobistego Zbawiciela, w wieku dorosłym przyjęli chrzest, są pojednani i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest nasze życie, to jest nasze powołanie, być pojednanym. Jeżeli przychodzi, nie tylko ten dzień raz w miesiącu, kiedy my obchodzimy, ale zawsze być gotowym, ale szczególny dzień. Czy jestem gotowy? Czy jestem gotowy na to zaproszenie? Zaproszenie Jezusa Chrystusa. To jest, powiem, nasz obowiązek, drodzy bracia i siostry. Być gotowym, przygotować się na ten dzień, szczególny dzień i go wspominać. To będzie czynili na moją pamiątkę. Gorąco pragnąłem. Czy ja gorąco pragnę spożyć wieczerzę z Jezusem Chrystusem? Chcę powiedzieć, że gorąco pragnę. Ale za tym idzie, czy jestem gotowy. Wierzę, że to był czas, aby się przygotować, aby być zawsze gotowym na spotkanie z Jezusem Chrystusem, kiedy Jezus Chrystus ciebie zaprasza. A On zawsze każdego człowieka zaprasza. Amen.
Chwała łaskawemu Bogu za wspaniały czas. Jak to cudownie, kiedy śpiewając ostatnie słowa tej pieśni, nasze serce, powiem, w pełni współgrało ze słowami tej pieśni. Amen. Amen. Mój wybrany. Przyjdźże rychło, aby moje tęskne serce ścichło. Wiecie, to wtedy musi przyjść taki błogi pokój, jeśli czujesz, bo to nie da się wmówić, jeśli czujesz tą tęsknotę serca za swoim miłym, za Jezusem Chrystusem. Jeśli myślisz, moje serce tylko wtedy ścichnie, kiedy go zobaczę. Dałby Bóg, aby tak pragnęło, taką tęsknotą było napełnione nasze serce. Żeby go zobaczyć. Kiedy przychodzimy na to miejsce, choćby chcemy przeżywać obecność Jezusa, chcemy dotknąć się Jego. Tylko jest to w duchu, jest to, powiem, niefizyczne. Jest to piękne, jest to bliskie, kiedy możemy. Jest to naprawdę, na tej ziemi, jedyne dopuszczalne. Ale czy jest, wiecie, możemy mieć pragnienie, skrywać w swoim sercu głębsze pragnienie, żeby go po prostu zobaczyć. Zobaczymy go, gdy przyjdzie. I za tym powinno tęsknić nasze serce. I o to powinniśmy się modlić i tak powinniśmy wołać. Kiedy Piotr mówił o tych 1500 lat. 1500 lat. Państwo polskie ma niewiele ponad 1000. Ci nasi najstarsi, najdawniejsi królowie, których... Kto tam był tym pierwszym? Mieszko. No, ale zaczęło się od Mieszka. Ja nie powiedziałem królów. Tych pierwszych tam. A więc Mieszko, tak? Ja pamiętam, jak ja byłem taki młody młodzieniec, do szkoły chodziłem, do tych szkół tutaj połczyńskich, to było tysiąclecie państwa polskiego. Budowali wtedy tysiąclatki, tak zwane szkoły podstawowe. Ta nasza, teraz gimnazjum, to właśnie taka, może teraz rozbudowana, ale to była tysiąclatka między innymi. Pomyślcie sobie, kto z nas tak wiele wie tam o Chrobrym może tak, albo Mieszko, jego synu, wiecie, kto to był? Już może nie pamiętamy. A to jest tylko 1000 lat. A Żydzi jeszcze więcej, o połowę, 1500 lat. Oni wiedzieli, znali, wiecie, były listy, były drzewa genealogiczne. Od 1500 lat, kiedyś, teraz, kiedy my chcemy się cofnąć, kiedy ktoś podejmuje z naszych takich, powiem, rówieśników
Nieraz spotykam takich ludzi, czy nawet w rodzinie spotykam. No, podjąłem się takiego dzieła, żeby stworzyć drzewo genealogiczne. No i ile oni muszą chodzić? I dochodzą tam, jak dojdą do trzeciego pokolenia, do czwartego, to jest naprawdę już dużo. Bywa tak, że no wyjątkowo, że jeszcze dalej mogą sięgnąć, rozpisać to drzewo. Ale co się urywa w naszym takim powszechnym, to się urywa na drugim, trzecim pokoleniu. Już nie wiemy, co dalej. A Żydzi mogli 1500 lat udokumentować. Każdy Żyd wiedział, jak się cofnę do tyłu, to wiem, z jakiego pokolenia jestem. A jak wiem, z jakiego, to wiem, kto to, jak ja i tak dalej. Niesamowite. 1500 lat wspominali wyjście z Egiptu. 1500 lat obchodzili Paschę. 1500 lat. Spożywali baranka. I mówili, krew tamtego baranka spowodowała, że anioł śmierci ominął nasze domy. Do tamtej nocy faraon się złamał całkowicie. Do tamtej nocy Bóg pozwolił nam wyjść. Wychodziliśmy w radości. Wychodziliśmy w szczęściu. 1500 lat wspominali krew baranka, ofiarę baranka. A teraz myśleli, znowu będziemy to słyszeć, znowu będziemy wspominać. A Jezus po 1500 latach bierze kielich i mówi, to już nie krew tamtego baranka. A teraz to jest krew moja. Bierzcie. Pijcie. To jest ciało moje. Już nie baranek. Wiecie, to musiało być szokiem dla nawet dla uczniów. I taką samą wymowę ma, tak samo jak tamten baranek spowodował ocalenie, ratunek przed śmiercią i ocalenie i wyjście z niewoli. Tak baranek Boży, jego krew ocala nas, ocaliła nas przed śmiercią, ponieważ przed sądem Bożym, ponieważ zgładziła nasz grzech. Jego ofiara powoduje, że wychodzimy z niewoli. I ta ofiara spowoduje, że możemy opuścić wreszcie Egipt i żyć wolnym życiem. Żyć nieobciążeni grzechem, w wolności od grzechu, uwolnieni od tych panów, uwolnieni od faraona i od niewoli. Uwolnieni od szatana i od grzechów. Dałby Bóg, abyśmy rozumieli to. Tak jak ta ofiara obejmuje. Ona nie tylko obejmuje przebaczenie naszych grzechów. Ale ona również zawiera w sobie wyjście z niewoli. I grzech nad wami panować nie będzie już. Nie może panować nad nami grzech. Jeśli omijamy wieczerzę pańską, jeśli unikamy jej, myślimy, no jesteśmy w tym sprawiedliwi, ponieważ wolimy nie przyjmować niegodnie. Ale pomyśl o tym. Lepsze jest oczywiście uchylić się od Wieczerzy Pańskiej, niż przyjmować ją niegodnie. Absolutnie tak. Ale pomyśl o tym. Pan Jezus cię zaprasza do tej wieczerzy. Pan Jezus mówi: gorąco chciałem, pragnąłem spożyć tą wieczerzę, pragnę. Róbcie to, czyńcie to na moją pamiątkę i ja jestem obecny. Pan Jezus jest obecny przez Ducha Świętego wśród nas i w tej wieczerzy i w tych symbolach. To są symbole, ale my spożywamy krew i ciało Jezusa Chrystusa w duchowym zrozumieniu. Jest to dział. Jezus cię zaprasza, nikt z nas tobie nie zabrania, nikt z ludzi nie może cię zabronić udziału w Wieczerzy Pańskiej. A jeśli nie przystępujesz, to tak jak było powiedziane, jedyne, co ci zabrania i co stoi na przeszkodzie, to twój grzech. Nie brat, nie siostra, nie pastor, nie przepisy w zborze, nie Jezus. My nie po to obchodzimy wieczerze, czy ustanawiamy, że będzie to dzień, w którym będziemy mieli wieczerze, żeby wam zabraniać, komukolwiek zabraniać. Ustanawiamy to, bo wiemy, że takie jest pragnienie Jezusa Chrystusa i nasze. A jeśli zabrania mi mój grzech, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Gdzie ja jestem? Co się dzieje w moim życiu? Czy dalej jestem w niewoli? Czy dalej muszę pracować dla faraona? Czy dalej muszę deptać glinę i słomę? Czy dalej muszę być niewolnikiem? Nie. Już jestem wolny. Jeśli przyjąłem Jezusa Chrystusa, jeśli przez Jego ofiarę doznałem zbawienia i synostwa Bożego, kochani, nasze życie, jeśli będzie w społeczności z Bogiem, jeśli będzie pełne Bożego Słowa, pełne Ducha Świętego, serce nasze, myśli, pragnienia skierowane ku Bogu, grzech nie będzie panował nad nami. Grzech będzie naprawdę zwyciężony w naszym życiu. Chwała Panu Bogu. Tylko wtedy, gdy pozwalamy sobie na dwojakie życie, na służenie dwóm Panom. Tylko wtedy, gdy nie bierzemy swojego krzyża, to wtedy ciało rządzi, pożądliwości rządzą i wtedy pojawia się oczywiście grzech. Ale jeśli idziemy za Chrystusem i po prostu przyjmujemy to, co Chrystus nam dał, to nie jesteśmy w niewoli. Chrystus nas z niej wyprowadził, tak jak biedny, poddany naród izraelski wyprowadził z rąk tego potężnego króla. Po prostu wyszli swobodnie. Armia była. Nadzorcy jeszcze byli, ale nikt im nie przeszkodził. Nikt nie stanął im na drodze. Nikt z tych ciemiężców nie stanął im na drodze. Wyszli spokojnie, starcy, młodzież, dzieci, kobiety, mężczyźni. Wszyscy wyszli. Taką wolność przynosi Jezus Chrystus. Nie musiało być tak, że najpierw idzie armia i usuwa wrogów. I walczy. Jedna kompania przyszła, rozbili. Nie trzeba było. Nie trzeba było, nikt nie musiał dobyć miecza. Nikt. Takie jest wyjście z niewoli, kochani. Myślimy, że wyjście z niewoli grzechu to ja nie wiem, co ja muszę zrobić. Ileż ja muszę walk stoczyć. Nie mam siły, nie umiem się bić. Nie mam miecza. Nie trzeba miecza. Dzieci wychodziły. Z radością. Tak się wychodzi z niewoli grzechu. Chwała Panu Bogu. Z tej strasznej niewoli, to była straszna wiekowa niewola. Nikt ich by nie mógł tam uwolnić. Nikt. Nikt. Z ręki tego potężnego króla, faraona. I nikt by nas nie mógł uwolnić od władzy grzechu. A Jezus Chrystus nas uwolnił. Chwała Jezusowi. I tak wychodź z tego grzechu, jak naród izraelski wyszedł z Egiptu. Z radością wyjdź. Nikt cię nie może zatrzymać. Nikt nie może podnieść miecza na ciebie. Nikt nie może ciebie wrócić, powiedzieć, żaden grzech nie może ci powiedzieć, musisz, nie, zawracaj, słuchaj mnie. Nie ma ich. Bóg wyprowadza. To jest Boże dzieło wolności. Dlatego trzeba się naprawdę zapytać, co się dzieje w moim życiu, jeśli nie przyjmuję Wieczerzy Pańskiej. Dlaczego nie wychodzę jak dziecko z Egiptu? Chcę przeczytać z Ewangelii Marka 14 rozdział, pierwszych 9 wierszy. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od pierwszego. A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Jest to piękna, przepiękna historia miłości. Tak można by było to zatytułować. Przepiękna historia o miłości. Wiemy z innej Ewangelii, że tą kobietą, tu bezimienną, jest Maria. I nie ma innej odpowiedzi Gdybyśmy zapytali się, dlaczego to uczyniła, co powodowało jej postępowaniem, jak to, że bardzo miłowała Jezusa Chrystusa. I Duch Święty pobudził ją do może dla niej też niezrozumiałego czynu. Raczej jestem przekonany, że tak jak uczniowie nie rozumieli tego czynu, wymowy tego czynu, tak i ona nie rozumiała tego. Ale jestem też przekonany, że w sercu miała silny głos, aby to uczynić dla Jezusa Chrystusa. To był bardzo drogi gest. To nie był taki gest, który można okazywać codziennie. Witając się z kimś, podejmując go nawet na gościnie. Jezus akurat u nich był, u Marty i Marii w gościnie. I na pewno przykładały serce do tego i wielką radością przyjmowały Jezusa. Ale ten czyn był inny. To nie był taki powszechny czyn. To był taki wielki czyn, taki ponad normalność. Kiedy przychodzi nam wypełnić coś, co podejrzewamy, że jest wolą Bożą, nie mamy przekonania do końca, czy Bóg chce, inaczej. Mamy przekonanie, że jest to dobra rzecz, ale wymaga wiele poświęcenia, będzie wymagać wiele poświęcenia od nas i nie mamy pewności, czy Bóg chce, żebym ja to uczynił. Nie mamy, ja powiem, takiego jawnego, Bożego znaku, to raczej czekamy na taki znak. Gdy przychodzi jakiś problem, gdy mówimy, zakładamy post, gdybyśmy tak mieli założyć post siedmiodniowy, nie wiem, czy ktoś z was 7 dni pościł. Ile razy i jakie... Gdybyśmy powiedzieli, jest taki problem, jest taka, i zakładamy 7-dniowy post, jeśli tak uważamy, że to powinno być połączone razem z modlitwą, będziemy wołać, byście mieli wielki dylemat, czy przystąpić do tego. Znaczy, na pewno jest to właściwe, no, modlić się i pościć, no jak, prawda? No jest to. O jakąś potrzebę, może o chorego. I na pewno byście chcieli, żeby Bóg wam dał taki szczególny znak, przekonał bez wątpienia, że też powinniśmy, bo to jednak kosztuje coś. To jest jednak, nie wiem, jak sobie poradzę. A jeśli ktoś nie pościł, to by myślał, ojej, nie dam rady prawdopodobnie. Co to będzie? Chciałby. Wiecie, Maria dokonała czynu większego niż 7-dniowy post, jeśli chodzi tak o przeliczenie na nasze ludzkie pojmowanie. Bo to była bardzo droga maść. I mogły być takie same wątpliwości w jej sercu, jak po co ona to zrobiła? Po co ona wylała to na głowę Jezusa Chrystusa? Przecież można było na inne cele to przeznaczyć. Wiecie, ona poszła za głosem serca, za głosem tej miłości. I jeśli człowiek ma, jeśli miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. Słowo Boże mówi do Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz. Albowiem miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. I jestem przekonany, że ta miłość Boża była rozlana w sercu Marii. I ona nawet nie wahała się, chociaż ściągnęła na siebie, czemu przykrość jej wyrządzacie? Szemranie innych, niezadowolenie, krytykę. Wiecie, kiedy człowiek by chciał słuchać albo słucha, co inni powiedzą, Ona by tego nigdy nie zrobiła. Jeśli brakuje nam miłości, wiele rzeczy nie zrobimy, które powinniśmy zrobić. Bo będziemy nadsłuchiwać, co to. Jeśli nie ma gorącej miłości do Jezusa Chrystusa, wiele rzeczy dla Niego nie zrobimy, ponieważ będziemy patrzeć i będą nas zatrzymywać oczy, spojrzenia innych, reakcje innych. I Królestwo Boże na tym traci i my na tym tracimy. My na tym tracimy. Jeśli ktoś nie chce się modlić, czy boi się modlić głośno w zgromadzeniu, bo myśli, a co inni powiedzą o mojej modlitwie? Wiecie, że to jest jeden z największych powodów, że ludzie się wstrzymują, bo tak to w ogóle chcą, kochają Boga, miłują. Ale ważniejsze, albo ważniejsze w danym momencie jest to, co inni pomyślą. Co ci to obchodzi, co inni pomyślą? Nawet gdyby mieli źle pomyśleć. Ale prawda jest taka, że nikt zdrowy nie pomyśli źle. Żaden zdrowy chrześcijanin nie pomyśli źle o kimś takim, tak? Ale z radością przyłączy się. A nawet, wiecie, gdyby... A Maria nawet od uczni zebrała po głowie. Cóż to uczyniłaś? Na cóż ta strata? Olejku, strata! Bo to było niecodzienne. Jezus mówił o swojej śmierci. Powiem, kiedy czytamy Ewangelię Marka szczególnie, powiedzieliśmy parę rozdziałów wcześniej, przeglądnęli chociażby tak, Jezus kilka razy mówił wyraźnie o swojej śmierci. Że idę, mało tego, nie byle gdzieś tam, ale idę do Jerozolimy. I tam, Syn Człowieczy idzie do Jerozolimy. I tam będzie wydany w ręce grzeszników. I ukrzyżowany. I trzeciego dnia zmartwychwstanie. On to wyraźnie mówił uczniom. I oni tego nie skojarzyli. Tak jak Piotr powiedział, jakby uszy ich były. Może Maria usłyszała od uczni, że tak Jezus mówił. Może była sama świadkiem. Może to wzbudziło w niej przekonanie, że tak jednak będzie. Może była jedyną, która uwierzyła temu słowu. Co jej to słowo spowodowało, że uznała to za dobre. Jakby nie było, czy to uczyniła wiedząc o tym, co robi, czy nie. Uczyniła rzecz, która się nie spodobała większości tych najbardziej ważnych. No cóż, gdyby się tam światu nie spodobała, ale uczniom Jezusa się nie spodobała. Pan Jezus Chrystus mówi do niej, staje w jej obronie. I mówi, zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek piękne słowa. Wiecie, to są niesamowite słowa. Gdziekolwiek na całym świecie będzie głoszona Ewangelia, będą o niej mówić. I o tym, co uczyniła. Bracia i siostry, kiedy miłość Boża jest rozlana w sercach naszych, to jest piękne słowo, rozlana w sercach naszych. Kiedy, z czym się kojarzy to rozlanie w sercach naszych? To się kojarzy z obfitością, z takim nieoszczędzaniem. Z taką szczerością. Przyjeżdża tutaj taki pan, który przywozi mleko. I my też między innymi kupujemy stąd okolicznie, on w różnych miejscach tam przyjeżdża, w jednym miejscu staje, przychodzimy tam do niego i my dajemy taki duży garnek, taki, nie wiem, 9-litrowy, a kupujemy 6 litrów. Płacimy za 6 litrów, mówimy, 6 litrów mleka. Wiecie, to takie jest fajne, kiedy widzisz, jak ten pan zamiast mieć miarkę litrową i 1, 2, 3, 4, 5 i 6. On bierze tą swoją dużą 30-litrową kanę, przechyla i leje strumieniem. I tyle tylko zostawia nam pod tym garkiem. Powinien tyle. Przynajmniej 8 nam leje. Obfitość. tym mi się też kojarzy, to rozlana w sercach naszych. Bez ograniczeń. Wypełniająca wszystko. To jest takie słowo, które kojarzy się z hojnością. Niech się rozleje w każdy zakamarek serca. W każdy zakamarek, w każdą potrzebującą część twojej duszy. Miłość. Człowiek potrzebuje miłości. Nie w paczce zapakowana miłość i chciałbyś i tak musisz rozsupłać ją, ale rozlał Bóg tą miłość w sercach naszych, bracia i siostry. Ona dotyka każdego, powiem, zakamarka naszego serca, chce dotknąć. Ta miłość Boża jest rozlana, ona była tak rozlana. I gdziekolwiek by była zwiastowana Ewangelia, będzie o niej mówione. Wiecie, gdy czynimy coś z serca dla Chrystusa, pamiętajmy, że dla Chrystusa należy czynić z serca. Jeśli cokolwiek czynimy i nie ma w tym zaangażowanego serca, nie wiem, czynimy to z wyrachowania, czynimy to z obowiązku, z musu, taka ofiara nie ma znaczenia, nie jest miła Bogu. Wszystko, co czynimy, cokolwiek byśmy czynili, mamy czynić z serca, jak dla Boga. Mamy wydawać siebie. Dar z serca jest cenny przed obliczem Bożym. Chociaż maleńki, jak ten trzy grosze, czy grosz, trzy grosze, które wdowa wrzuciła. Nic, naprawdę nic. Naprawdę nic. Ale wszystko, co miała, całe jej serce musiało być zaangażowane w to. Wiecie, bogaty człowiek, któremu by składano takie coś, by powiedział, ale po co mi te twoje trzy grosze? Ale ona by powiedziała, ale ja całe serce, ja wszystko. No to co mi to da? Co ja z tego będę miał? To jest nic. Możesz to zabrać ze sobą. Ale Bóg patrzy inaczej. I Pan Jezus powiedział prawdę. Ona więcej dała niż ci wszyscy. Wiecie, Bogu nie trzeba dać 300 tysięcy. Bogu trzeba dać 3 grosze, ale z całego serca. Bogu nie trzeba przynosić wymuszonych 10 modlitw, ale trzeba przynieść jedną modlitwę z serca. Bogu nie potrzeba modlić się 5 minut, to wtedy jest dobra. Wystarczy powiedzieć. 5 słów, 2 zdania, 4 zdania, ale z serca. Rozumiemy to? I Bóg mówi, to jest więcej niż ci wszyscy inni. Pamiętajmy o tym. Kiedy się modlimy tu w zborze, nie musisz się długo modlić. Powinieneś nawet modlić się krótko, by dać szansę innym, żeby też powiedzieli 3 zdania z serca, by dać szansę wszystkim tym, którzy mają w sercu pragnienie powiedzieć Bogu: kocham Cię, Panie Jezu, wysławiam Ciebie, dziękuję Ci, bo lepsze jest z serca niż wielomówność. Zobaczcie, dar z serca, on trwa długo. Ofiara z serca trwa długo. Nawet wieki. Gdziekolwiek będzie zwiastowana, to już 20 wieków minęło od tego czasu. I dalej słyszymy o tej niewieście. I dalej słyszymy o tym wspaniałym darze. O tym wspaniałym czynie. 300 denarów. Chciałem porównać to, czy jakby znaleźć jakiś wydźwięk tego. Wiecie, trudno jest powiedzieć, można powiedzieć 3 wersje przynajmniej. W Izraelu wtedy były monety żydowskie, były monety rzymskie i były monety greckie. To jest tak pomieszane Mówimy denara, to jest na przykład rzymska, mówimy sykla, to jest akurat nie rzymska, a inna będzie grecką. Srebrników nie mogłem w ogóle znaleźć. W jednym tylko takim miejscu znalazłem, że srebrnik to jeden sykl. Sykl był żydowską monetą. A i tak porównałem chociażby do tego, bo chciałem porównać, wiecie, chciałem porównać jej ofiarę, jej zapłatę, jej dar. I chciałem porównać zaraz dalej 30 srebrników. I te 300 denarów, gdyby przeliczyć na sykle, to 75 sykli. A 30 srebrników to 30 sykli. Zobaczcie, Judasz sprzedał Jezusa za więcej jak dwukrotnie niższą cenę niż ta niewiasta darowała Jezusowi. Ona darowała mu 75, a on za 30 sprzedał. Można sprzedać Pana Jezusa za bezcen. I też jest o Judaszu napisane i też jest to przestroga przez wieki. On uznał, że 30 wystarczy, żeby przyjaciela zdradzić. Choćby przyjaciela, nawet już nie mówiąc Syna Bożego. Choćby swojego mistrza, swojego nauczyciela. Uznał, że za 30 to jest dobry interes. Od tego, co jest w sercu, wiecie, to, co jest w sercu, to kieruje naszymi czynami. A Maria wylała bardzo kosztowny olejek na głowę Jezusa Chrystusa. Wszystko, co ofiarujemy dla Jezusa i w związku z Jezusem, co ma miejsce, czy każdy nasz czyn, jeśli jest podyktowany, jeśli zmotywowany jest naszą miłością do Pana Jezusa, kochani, jest wielkim czynem. Jest wielkim czynem, który jest zapisany w księgach Bożych. Warto dla Jezusa Chrystusa wszystko uczynić. Możemy to czynić i będziemy to czynić, jeśli ta miłość Chrystusowa będzie rozlana w sercu naszym. Więc powiesz, chcę, żeby była rozlana w moim sercu. Chcę, jaki jest sposób na to, żeby była rozlana miłość Chrystusa. Chcę, żeby było wypełnione moje serce. Jak to zrobić? Jak to się stanie, że moje serce będzie wypełnione, w moim sercu będzie rozlana miłość Jezusa Chrystusa? To też jest proste, to nie jest jakieś trudne. Otwórz całe serce Jezusowi. Otwórz całe serce. Daj mu całe swoje życie. Daj mu całe swoje życie. Pozwól decydować Jezusowi w całym twoim życiu. A w całym twoim życiu to nie znaczy, że no coś się, nie wiem, może za 5 lat stanę przed dylematem, czy wyjechać do Ameryki, czy do Szwajcarii i wtedy, Boże, zadecyduj. To oddam. Nie. Oddać całe życie, to wrócisz do domu. I pozwól Jezusowi rządzić w twoim sercu. Kiedy będziesz musiał żonie coś odpowiedzieć, kiedy będziesz musiał znieść może jakąś krzywdę, pozwól, oddaj serce Jezusowi. Daj mu, niech zapanują jego, bo on tam zrobi swój porządek. On tam ustanowi w twoim życiu, ustanowi swoje prawa. To jest oddać życie. Nie, Panie, weź moje życie. Ale gdy przychodzi bronić swego, to nawet na Boga nie spojrzysz. No bo jak? To moje. Nie, twoje życie należy do Boga. Pozwól, żeby Boże sprawiedliwe prawa panowały. On będzie tak rządził. Gdy przyjdzie dać pomoc komuś pieniężną, pozwól, żeby Bóg decydował. Pozwól, niech nie wie twoja prawica, co czyni lewica. A jak to się zaczyna? Zaczyna się od kalkulatora. Tego wewnętrznego, wiecie? Tego, ile ja mogę, ile ja mu to minę. To... Pozwól, żeby ta hojność przyszła od Boga. Bóg ci powie, niech nie wie lewica, co daje prawica, czy odwrotnie. Uczyń to dla Boga. Pozwól. Jeśli przyjdzie znieść krzywdę, to nie broń tego, nie broń się, nie oddawaj krzywdą, a oddać swoje życie Jezusowi, to pozwolić, by cię inni krzywdzili, a ty będziesz się o nich modlił. Że inni ci nie dadzą tego, co oczekujesz, ale ty dasz. O! Bo Boże przykazanie, Boże prawo, które On ustanowi, to jest takie. Cokolwiek by się, złota zasada Biblii, mówią o tym. Złota zasada Biblii. Złota. Cokolwiek byście chcieli, żeby wam czyniono, to wyczyńcie. Prosta zasada. I możesz być pewny, że Bóg rozleje miłość swoją w twoim sercu. Nie będziesz z płaczem dawać 3 groszy, jak ta wdowa. Ona nie z płaczem dawała. I z lamentem. I bo, powiem, przebogatego olejku, majątku. Nie będziesz żałował, stłuc to i wylać na głowę Jezusa Chrystusa. Bo miłość będzie kierowała tobą. Ona będzie wtedy rozlana w sercu naszym. Taka miłość rozlana w sercu Jezusa do nas. Taką miłość widzimy w Jezusie Chrystusie. On oddał wszystko. On nas tak umiłował właśnie. On nie liczył strat, nie liczył bólu, nie liczył łez. Ile ich przyszło, tyle ich przyszło. Wszystko przyjął. Nie uciekał od hańby, to była hańba. To, co cierpiał, to, jak umarł na krzyżu, to była hańbiąca śmierć. Ale Jezus wszystko przyjął i modlił się o nas i modlił się za swoich wrogów, za swoich oprawców i nie cofnął się w tył. Ta miłość pchała go do takich wielkich rzeczy. Kiedy wspominamy śmierć Pana Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, kiedy mówimy o tym dowodzie Bożej miłości do nas, grzeszników, niepodważalnym Bożym dowodzie miłości do nas, grzeszników. Bracia i siostry, pamiętajmy, to jest nowe życie, które przyniósł Bóg w Jezusie Chrystusie. Życie w miłości, życie w służbie, życie w ofiarowaniu. Niech ta niewiasta, to jest bohaterka, wiecie, to jest potężna, wspaniała bohaterka. Niech będzie wzorem dla nas. Niech będzie, powiem, taką podpowiedzią, kiedy my się wahamy. Nie licz, jeśli dla Jezusa coś robisz. Nie licz strat. Nie rozglądaj się na innych. Jeśli chcesz coś zrobić dla Jezusa, gdyby ona podeszła do Piotra, może najważniejszego z apostołów, tak mówiąc tam, po ludzku, tak najważniejszego. Powiedziała, wiesz, mam taki zamiar. Odwiódłby ją od tego. I każdy inny. A ona nie tego słuchała. Ona słuchała tego, co w sercu. Tego, co od Boga miała. Ona miłowała go. On zmienił jej życie. Twoje życie też zmienił Jezus. Moje życie zmienił Jezus. Jakie to cudowne. Zmienił nasze życie. Kiedy ktoś się mnie pyta w rozmowie telefonicznej, czy tak jak się spotkamy, co u ciebie, zawsze muszę mówić, chwała Bogu, fajnie, dobrze. Wtedy myślę, kiedyś tak jeden brat niedawno mi powiedział, bo u ciebie to wszystko zawsze, chwała Bogu, ale powiedz, coś rozmawialiśmy o pracy, że przerzucono mnie w teren. No i co, i jak? No i chwała Bogu, bardzo jestem szczęśliwy i fajnie. A ty tak zawsze mówisz, ale powiedz coś, no ale przecież straciłeś coś, tak? No straciłem, ale przecież co ja będę o tym mówił? Bo u ciebie to tak zawsze. Ale tak sobie myślę, chwała Panu Bogu, że inne życie mam. Naprawdę, gdzie bym je znalazł? Co by mi dało takie życie? Co by mi dało taki dom? Jaka majętność, ile pieniędzy bym musiał mieć? Chociażbym miał miliony i 14 banków. Nie miałbym gwarancji takiego życia. Nie miałbym gwarancji, że będę miał taką wspaniałą żonę, która mnie kocha. Nie miałbym gwarancji, że będę miał takie wspaniałe dzieci. Chociażbym miał 14 banków. I udziały w największych kapitałach. Nie miałbym. To nie byłaby gwarancja na takie życie. No tak, nie mam z tych rzeczy nic. A mam takie życie. Jezus zmienił nasze życie. Chwała Panu Bogu. Tak jak ktoś, jak Robert powiedział, Jezus chce zmieniać nasze życie cały czas. Na jakie? Na co chce zmieniać? Na gorsze? Na lepsze? Chwała Panu Bogu. Poddajmy się temu. Weźmy od Pana to, co ma dla nas. I bądźmy mu za to wdzięczni. Amen.